Cześć, witajcie w 90. odcinku podcastu Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny. Po drugiej stronie jak zwykle siedzi
Megu, czyli Katus Gikus.
Ponieważ mamy odcinek 90, to uznałyśmy, że czas na imbę, dlatego że... Dlaczego nie?
Czas na inbę, a jednocześnie czas na trochę wycofanie się z tego, co mówiłyśmy w poprzednim odcinku, bo postanowiłyśmy nagrać dla Was całą edycję Czytu Czytu na temat, o którym wcześniej wspomniałyśmy, że nie będziemy się o tym wypowiadać, ponieważ zdawało nam się, że już wszystko zostało w tej kwestii powiedziane. Tymczasem okazuje się, że sytuacja jest rozwojowa i stwierdziłyśmy, że to będzie dobry punkt wyjścia do tego, żeby trochę rozszerzyć cały jakże kontrowersyjny temat pisania o wojnie i wykorzystywania wojny w celu zarabiania pieniędzy na książkach. Tak to delikatnie określmy.
Tak, i tutaj od razu chciałabym powiedzieć, że naszym punktem wyjścia, który wam zaraz treścimy, bo być może część z was nie siedzi tak jak my w banieczkach w internecie, naszym punktem wyjścia będą kontrowersje związane z pisaniem o zagładzie, ale to nie będzie podcast o tym, jak nie pisać o zagładzie. Ja mam o tym własny odcinek, jeszcze słowo, który koncentruje się dokładnie na tej jednej kwestii, ale będziemy starały się wyjść troszeczkę szerzej i pokazać wam, że tych drzwi, przez które może przejść wydawca i zrobić coś niefajnego, jest bardzo wiele. Ale zacznijmy może od tego, czego zaczęła się ta edycja tej dyskusji, bo ta dyskusja o pokazywaniu wojny i zagłady toczy się od dobrych paru lat i od dobrych paru lat powstają artykuły, które zadają pytanie właśnie, dlaczego tych książek jest coraz więcej, ale tą edycję tej dyskusji otwiera spór o najnowszą pozycję Maxa Czornyja.
Wtedy wiemy, że chcieliście usłyszeć właśnie to nazwisko, ponieważ jest to postać, która ostatnio budzi ogromne emocje wśród miłośników książek. Jeżeli akurat tak się zdarzyło, że przez ostatni miesiąc siedzieliście pod kamieniem, to bardzo szybko streścimy wam całą sytuację, która zaczęła się od tego, nie od rzeczy najnowszej, tylko od tego, że jedna z instagramerek, wydaje mi się, że była to Joanna o książkach.
Tak, na pewno to była ona, tak.
Wyciągnęła na wierzch fakt, że w czasie promowania swojej poprzedniej książki, bodajże Kata Spłaszowa, Max Czornyj specjalnie wrzucał do internetu swoje zdjęcia, na których pozował właśnie na tego tytułowego kata, to znaczy z bronią w ręku, próbując odtworzyć pozę, którą ten nazista przyjmował na swoich autoportretach, przy czym Czornyj wrócił do internetu jako porównanie zdjęcie z listy Schindlera, w której w Kata Spłaszowa wcielał się Ralph Fiennes i to jego zdjęcie było obok zdjęcia Czornyja. A potem to skłoniło ludzi do tego, żeby przyjrzeć się temu, jakim językiem książki Maxa Czornyja są promowane w okolicach swojej premiery i jakimi sformułowaniami posługuje się sam Max Czornyj, chcąc zwrócić na siebie uwagę i zachęcić swoich obecnych i także przyszłych czytelników do sięgnięcia po swoje pozycje. I był to język dość osobliwy, bardzo koncentrujący się na ilości krwi i śmierci, które można znaleźć w jego książkach. Między innymi porównywał ilość ofiar, które pojawiają się w jego powieściach do mięska, mówiąc, że jego książki są bardzo mięsne i to miała być taka pozytywna zahaczka zachęcająca do przeczytania. I powiedzmy, że spotkało się to ze słusznym oburzeniem, ponieważ chyba tu kogoś ostro pogrzało.
Tak, i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że takim najbardziej wyraźnym głosem i takim także najbardziej chyba emocjonalnym to był głos Kuby Ćwieka. I tu przywołuję akurat Kubę Ćwieka nie tylko dlatego, że on napisał bardzo długi taki rozwinięty post z dużą ilością cytatów i z dużą ilością screenów, ale też dlatego, że pojawienie się tekstu Kuby Ćwieka pokazało postawę wielu czytelników. Ja nie mówię wszystkich, no bo tam podejrzewam, że to jest tylko jakaś taka najbardziej zaangażowana grupka, ale tych wielu czytelników zamiast odpowiedzieć na zarzuty, no nie da się ukryć, dotyczące pewnego szacunku do tematu, pewnego dekorum, powiedzielibyśmy w ogóle rozmawiania o tych sprawach, no bo jednak mimo wszystko mówimy o ludobójstwie, no trudno nie zachowywać tutaj powagi i jakiegoś dystansu, to oni zaczęli zarzucać po prostu Kubie, że jest zazdrosny, że jego książki się tak dobrze nie sprzedają jak książki Czornyja.
Klasyka katalogu argumentacji, nie potrafisz lepiej, zazdrościsz, Wow.
I to był pierwszy moim zdaniem taki sygnał dotyczący czegoś, co potem się będzie rozwijać w biegu, że się tak wyrażę, to znaczy jaka jest relacja czytelników z tymi książkami. Ponieważ jedno to kwestie, które mówi autor, a druga to kwestie, jak to czytelnicy przyjmują. I o ile sam Czorny jest autorem niewątpliwie bardzo butnym i niewątpliwie wykorzystującym sformułowania, które nie istnieją, chyba moim ukochanym jest pisarska metoda Stanisławskiego. Za cholerę nie wiem... O co chodzi? To znaczy, autor twierdzi, że wyobraża sobie, jak myślą te osoby, które popełniły zbrodnie. Ja nie wiem, jak można pisać inaczej.
To znaczy, on ogólnie
na tym polega pisanie, że wyobraża sobie, co ktoś myśli.
I nie istnieje coś takiego jak pisarska metoda Stanisławskiego. Metoda Stanisławskiego odnosi się do aktorstwa. Tymczasem Czorny wziął ją sobie jako koło ratunkowe i stwierdził, że to pomoże mu wyjść z więzienia, że tak powiem. Jakoś wytłumaczyć swoją postawę i ją usprawiedliwić, co oczywiście jest żenujące. W międzyczasie pojawiło się również słynne już w tym momencie oświadczenie wydawcy Czornyja, czyli wydawcy wydawnictwa Filia, która również ostro pojechała po bandzie i w swoim oświadczeniu nie tylko stwierdziła, że oświadcza, iż książki Maxa Czarnyja ukazują wprost koszmar totalitaryzmu i opowiadają się przeciwko złu, a autor staje po stronie ofiar, i to jest dosłowny cytat, ale jednocześnie oczywiście sięgnęła po tradycyjny kaganiec w postaci grożenia pozwem wszystkim hejterom, bo oczywiście nie ma tam żadnej krytyki. Wszyscy, którzy krytykują Czornyja, to tak naprawdę hejterzy, próbując tym samym zniechęcić ludzi do tego, żeby wypowiadać się negatywnie na temat tych książek, co oczywiście mogło się skończyć tylko w jeden sposób, to znaczy skończyło się to totalnie odwrotnie i zostali zjechani z góry do dołu. Tymczasem Max Czorny rozpoczął kampanię komentowania absolutnie wszystkich głośniejszych wypowiedzi w swojej sprawie. I jeżeli wejdziecie sobie w jego posty, to od razu zobaczycie, o jakim poziomie buty arogancji i cynizmu mówimy. Bo ja osobiście przyznam, że o ile przed tą aferą nie kojarzyłam w ogóle Maxa Czornyja. Ja słyszałam, że podobno są to złe książki, ale takie, których może niekoniecznie są aż tak popularne. Tymczasem posty Maxa Czornyja bardzo szybko wyjaśnią wam, o co tutaj tak naprawdę chodzi, a chodzi mianowicie nie o opowiadanie historii i o stawanie po stronie ofiar, po prostu śmiać mi się chce za każdym razem, jak przypominam sobie ten tekst, ale o to, żeby przy okazji promować tylko i wyłącznie Maxa Czornyja, ponieważ on w każdym poście odpowiadającym na wszystkie zarzuty potrafi wpleść autopromocję, potrafi wpleść fragmenty pozytywnych recenzji, głosy swoich obrońców i podkreślić, w ilu to tysiącach nie sprzedały się jego książki, jak to bardzo nie są popularne i z jakim pozytywnym odbiorem się nie spotykają. No i oczywiście, co jeszcze robi Max Czorny? Max Czorny kłóci się z Muzeum w Auschwitz.
Tak, to jest... Znaczy, ja chciałam tylko dodać, że czytałam Czornyja i nawet, prawdę powiedziawszy, kiedy czytałam jego książki w ogóle nie powiązane z Zagładą, on takie też pisał. No tam czytałam jedną czy dwa takie kryminały i one były czytadłami, jako czytadła takie znośne, nie? To znaczy jakby to jest mrozopoziom, nie? Jakby czytasz to i zapominasz po zakończeniu książki, że to się przeczytało. Chodzi jakby nie mrozopoziom, mrozokategoria, że się tak wyrażę.
Właśnie chciałam zwrócić na to uwagę, bo w toku tej całej dyskusji gremium doszło jednak do wniosku, że porównywanie Czornyja do Mroza jest obrazą dla Mroza.
Tak, znaczy rzeczywiście mógł się trochę nie kłóci się z Muzeum z Auschwitz. I to było bardzo ciekawe, ponieważ muzeum nie pierwszy raz zwracało uwagę na to, że jego książki są faktograficznie niepoprawne i to są faktograficznie niepoprawne nie tylko fabularnie, ale także w taki sposób, który utwierdza bardzo szkodliwe stereotypy. I chyba ich największym zarzutem było to, że w książce o doktorze Mengele u Czornyja znajduje się taka wizja, że to Żydzi sami wybierali Żydów z transportów jakby to oni dokonywali tej selekcji. Co, zdajmy sobie sprawę, antysemityzm jest rzeczą bardzo żywą, co zresztą można zobaczyć w komentarzach. I po prostu utwierdza to bardzo szkodliwy obraz tego, jak to działało. Bardzo łatwo przerzucać odpowiedzialność, czytelnik jakby ma takie, o, te Żydy tym Żydom to zrobiły. W związku z tym i jakby to jest coś więcej niż tylko wyobrażenie sobie, przepominięcie faktu. To jest kreowanie pewnej rzeczywistości, która jest szkodliwa dla tych, którzy to przeżyli, dla ich potomków, dla całego narodu. No i Muzeum w Auschwitz było tu dosyć stanowcze. Zresztą tutaj trzeba od razu powiedzieć, że Muzeum w Auschwitz dosyć często komentuje przejawy popkultury niezgodne z faktami. Na przykład słynny tatuażysta z Auschwitz został przeczytany przez osoby z muzeum i wskazano tam niedociągnięcia, braki w ich dokumentacji, które by pozwalały pewne rzeczy z książki potwierdzić, czy też na no chociażby wskazywały, że nie można było skorzystać z penicyliny w tamtym roku w obozie, bo penicyliny jeszcze nie było. To jest stosunkowo nowy wynalazek jednak mimo wszystko.
Tak samo zarzucano tamtej książce, że pokazuje bardzo nierealistyczny obraz związku SS-mana z Żydówką w obozie, który po prostu nie mógłby tak długo trwać, ponieważ zostałby raz, że wykryty, dwa, że były takie związki absolutnie zakazane. I tak tylko nawiasem mówiąc, znowu jeżeli ktoś nie wie, tatuażysta z Auschwitz to była taka, mam wrażenie, pierwsza bardzo głośna książka, przy której bito na alarm właśnie w kwestii tego wykorzystania tematu zagłady instrumentalnie i spotkała się z bardzo krytycznym przyjęciem historyków i ludzi, którzy wypominali jej mnóstwo błędów, a jednocześnie stała się zalążkiem trendu, który widzimy do dzisiaj.
Tak, i tutaj ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest tak, że muzeum wybrało sobie Czarnego, bo go nie lubi, tylko muzeum jakby bierze udział w tych dyskusjach, zwraca na to uwagę. I powiem tak, jest bardzo niewiele miejsc, przy których jak ci mówią z tego miejsca, że coś było inaczej, to masz się zamknąć. Jednym z nich jest Muzeum w Auschwitz. Dlatego, że oni mają dokumentację, oni mają zespół badawczy, oni są olbrzymim ośrodkiem badawczym zajmującym się zagładą. I nawet jeśli autor książki robi research, to jeśli nie jest to research wsparty wieloletnimi badaniami własnymi na podstawie dokumentacji, którą bardzo często trzeba zbierać po całym świecie lub rozmawiać z ludźmi, to nie ma podstaw, żeby się kłócić z Muzeum w Auschwitz, po prostu. A nawet wtedy powiedziałabym, powinien być to spór naukowy prowadzony językiem naukowym. I to jest taka droga trochę bez powrotu, tak? To znaczy, czym innym jest powiedzieć, moja książka jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, ale sobie różne rzeczy pozmieniałem, bo bardziej pasowały mi do dramaturgii, co jest sporem natury, no, takiej etycznej, literackiej, wydawniczej, a czym innym jest przychodzić do Muzeum w Auschwitz i mówić, że wie się lepiej. I ma się lepsze dokumenty.
Bo oczywiście co w międzyczasie zrobił Max Czorny? Max Czorny nie tylko zażądał nazwiska osoby, która napisała te bzdury na profilu Muzeum w Auschwitz i to jest, to jest cytat. On żądał personali w tej osoby, nie wiem, po to, żeby ją zastraszać czy pozwać. Bardzo to było niskie, ale też oczywiście wdał się w dalszą kłótnię, zaprzeczył tym wszystkim zarzutom, które mu tam wypunktowano. Z niczym się nie zgodził, tupnął nogą i w tym momencie jeszcze aktualnie kłóci się z Muzeum Armii Krajowej imienia Fieldorfa Nila, dlatego że oni po tej całej aferze ściągnęli jego pozytywną recenzję, którą opublikowali ten rok czy dwa lata temu i on teraz wyciąga jakieś screeny i zapisane gdzieś w odmętach internetu poprzednie wersje tej strony, na której widać, że ta recenzja jest. Oczywiście kreuje siebie Czornej jak to Czornej, na największą ofiarę tego, tej całej sytuacji, przywołując postać Fieldorfa Nila, który również ratował Żydów i mówiąc, że oni kalają jego pamięć, oni jako Muzeum Fieldorfa Nila kalają pamięć tego Nila, zdejmując recenzję Maxa Czorneya, bo Max Czorny jest praktycznie na tym samym poziomie co Nil. Jest to taka abstrakcja, że mnie po prostu pikawa tak wali za każdym razem, jak czytam jego wpisy.
Tak, no i pamiętajcie, że nie mówimy o historyku, który napisał książkę historyczną. Mówimy o prawniku, który napisał książkę popularną, szybko ją napisał, bo Czorny wydaje bardzo dużo książek, bardzo dużo.
I przy okazji tylko zwróćcie też uwagę, jakie tam zachodzą gwałtowne zmiany w narracji, ponieważ na samym początku, między innymi dzięki oświadczeniu wydawcy Czorneya, było powiedziane, że to są książki na faktach, że to są książki, które pomagają poznać historię, tą zapomnianą historię, z którą oczywiście, dopóki Czorny nie zaczął o niej pisać, nikt w Polsce nie miał żadnej styczności.
Nikt nie wiedział o doktorze Mengele w Polsce przed książką Czorneya i naprawdę autentycznie takie tezy się pojawiają w tych dyskusjach.
Ani o Kacie z Płaszowa.
Ludzie nie wiedzieli.
A potem, kiedy do dyskusji włączyło się Muzeum w Auschwitz, to nagle okazało się, że to nie są książki na faktach, że to jest wszystko fikcja i że mamy do tego podchodzić jak do fikcji, więc nie możemy wypominać książką Maxa Czorneya ogromne niezgodności z tym, jak historia naprawdę wyglądała. Więc oni to wszystko po prostu instrumentalnie wykorzystują i zmieniają, jak im się tylko żywnie podoba, żeby to lepiej wypadło w ich przezabawnych oświadczeniach.
A jednocześnie, kiedy na przykład przyglądamy się komentarzom, no to niektóre z nich bywają bardzo zabawne, jak jakaś sugestia, że Kuba Ćwiek zarządza Muzeum w Auschwitz. To jest chyba moja ulubiona sugestia. O, mało nie zabiłam Megu, bo Megu piła, jak to mówiłam. To znaczy, sugestie, że oni to robią, bo Ćwiek nasłał Muzeum Auschwitz na Czorneya. No jakby, ja lubię Kubę Ćwieka, ale wydaje mi się, że jakby nie pociąga za wszystkie sznurki w tym kraju. Ale kiedy się tak przyjrzymy różnym dyskusjom, no to zauważymy, że jest bardzo na przykład dużo przekonania o tym, że to jakieś żydowskie lobby po prostu tutaj.
Ilość antysemickich komentarzy, jakie się się pojawiły w komentarzach właśnie u Maxa Czornyja, który przyjmuje je wszystkie z otwartymi ramionami, z całym dobrodziejstwem inwentarza i w ogóle tego nie moderuje. Przechodzi wszelkie pojęcie. Zresztą poziom tych komentarzy, język, jakimi one się posługują, jest tak sekciarski. W życiu bym nie pomyślała, że właśnie przy okazji takiego tematu ludzie stwierdzą, że tak, to jest właśnie ten gość, którego powinniśmy nazywać mistrzem i uważać, że jego książki są najlepsze na świecie. W sensie, ludzie, poważnie, przynajmniej żeby to były, nie wiem, jakieś fajniejsze tematy, a nie literackie wfapanie do seryjnych morderców, bo tym właśnie te jego książki są.
Tak, jest hashtag Mogam za Czornajem, jakby możecie dołączyć do ruchu. Mnie w ogóle fascynuje też postawa ta antysemicka, jakby świadcząca troszeczkę o tym, że ludzie kompletnie zapomnieli, że w Auschwitz ginęło mnóstwo Polaków. To nie jest tragedia narodu żydowskiego wyłącznie, w Auschwitz było mnóstwo polskich więźniów, jakby to nie był obóz wyłącznie dla Żydów, zresztą bardzo wielu z tych Żydów było Polakami, a to jest inna sprawa, natomiast mieć osobę, która była w Auschwitz w rodzinie, nie oznacza, że jesteś Żydem. W związku z tym to jest jeszcze jedna kwestia. Kolejna sprawa jest taka, że kiedy ja kilka razy coś skomentowałam, to ktoś mi napisała, to się sprzedaje, więc o co chodzi? Co jest także tym ostatecznym argumentem w dyskusji. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest ten element dyskusji, do którego ciągle wracam. To znaczy, pieniądz i zarobek staje się wyznacznikiem w jakiś sposób etyczności i logiczności działania, co oczywiście tak, książki o zagładzie się sprzedają fantastycznie. Business Insider opublikował taki artykuł dotyczący tego, jak sprzedawało się w ostatnich latach książki z Auschwitz w tytule. No i to są fantastyczne wyniki, słuchajcie, bo taki tatuażysta z Auschwitz w 2022, 44 tysiące, położne za Auschwitz 27 tysięcy, trzy siostry, kontynuacja tatuażysty 19 tysięcy.
Może to ma kontynuację?
Kołysanka za Auschwitz 21 tysięcy, bibliotekarka za Auschwitz tylko 5 tysięcy, narzeczona nazisty samego Czorneja 17 tysięcy, o chłopcu, który poszedł za tatą do Auschwitz 15 tysięcy.
Zwróćmy uwagę, że to są tylko liczby bez sprzedaży w Empiku.
I bez e-booku.
Wydawca chwalił się, że tatuażysta z Auschwitz osiągnął w Polsce ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc zakładam, że oni już ten Empik tutaj wliczali, używając tej liczby.
Tak, a obliczenia dotyczące tych 44 tysięcy sprzedanych egzemplarzy dają ponad milion złotych zysku, więc mówimy tutaj
o kupie kasy.
O mnóstwie pieniędzy. Ja zrobiłam jeszcze jedno i znalazłam tekst. Jest informacja, że rzeczy osobiste Karoliny Sulej. Absolutnie poruszający historyczno-antropologiczny tekst, dotyczący tego, jak ludzie się ubierali, co nosili, co mieli przy sobie, jak wyglądała ich higiena. Fantastyczna książka, jakby odkrywająca bardzo dużo tej obozowej rzeczywistości, o której nie myślimy, przydała się w trochę powyżej 2000 egzemplarzy. Przy czym z książki Karoliny Sulej, o której ja zresztą mówiłam tutaj, napisanej bardzo takim przystępnym językiem, z książki Karoliny Sulej możecie się dowiedzieć bez porównania więcej niż chyba ze wszystkich książek Czorneja razem wziętych.
Z tej listy, którą przytoczyła wam Kasia z tymi najlepiej sprzedającymi się Auschwitz tytułami, możecie wywnioskować, jaki rodzaj tytułów jest najbardziej pożądany na rynku czytelniczym i to już w tym momencie urosło do rangi mema, do tego poziomu, że wszystko było z Auschwitz. Ja już nawet widziałam taki przerobiony obrazek, oczywiście z tą bramą wjazdową do Auschwitz, cały na czerwono z podpisem Auschwitz, Auschwitz.
Ja mówię tylko, że Żyda z Auschwitz jeszcze nie ma, ale ja czekam na to.
I jest też cała lista książek. Ja już to dzięki moim followersom zatytułowałam tę serię Nazicjada, że wszystko jest nazisty. Żona nazisty, narzeczona nazisty, siostra nazisty. Tutaj matka nazisty. Brakuje tylko teściowej nazisty. Więc to są takie dwa najbardziej wyróżniające się trendy, które jak już w tym momencie myślę, że możemy bezpiecznie założyć, że jak zobaczycie następną książkę z takim formatem tytułu, to możecie nie spodziewać się po niej zbyt wiele dobrego.
To znaczy, z tego co ja wiem, chyba położna z Auschwitz wpadła w ten trend, nie będąc do końca tym, co reszta. Lecz jest to dużo lepiej po prostu udokumentowana historia. I rzeczywiście chyba w tym przypadku mamy do czynienia z taką historią bliższą literatury obozowej niż po prostu z kolejną pozycją.
Bo właśnie chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę, bo kiedy toczymy dyskusję na ten temat, bardzo często te wszystkie fatalne, tanie, pulpowe książki podciąga się pod miano tej literatury obozowej. Tymczasem literatura obozowa... I jeszcze mówi się o tym, jako to jest to najnowsze zjawisko. Literatura obozowa to nie jest nowe zjawisko. To jest coś, co ukazywało się na rynku już od momentu, tuż po tym, jak obozy przestawały istnieć. Podciąga się pod to Naukowską, Herlinga Gruzińskiego. Wszystkie osoby, które spisały własne doświadczenia. Więc ta pulpa, o której my dzisiaj mówimy, myślę, że nazywanie jej literaturą obozową jest trochę nadużyciem i o... istnieją już w tym momencie o wiele lepsze nazwy, jak obozowe disco polo albo holo polo. I nie wiem, czy coś innego się jeszcze w tym temacie pojawiło.
No jest jakaś taka pop zagłada, pop holokał rzeczywiście tego typu określenia. No i tak, bo rzeczywiście literatura obozowa to w ogóle, żeby było jasne, tutaj wydaje mi się, że musimy zrobić krok w bok. Podejmowanie tematu zagłady w literaturze jest zjawiskiem bardzo ważnym i właściwie koniecznym do tego, żeby utrzymywać pamięć, ale także do takich głębszych refleksji nad naturą ludzką, dlaczego robimy pewne rzeczy, dlaczego się dzieją. Są takie książki, które naprawdę nas kształtują, czy to właśnie z literatury obozowej, którą czytaliśmy jako lektury szkolne, czy to dotyczące w ogóle zagłady jako całości, nie wiem. Nagrywamy to w dniu rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jeśli nie czytaliście Zdąży przed Panem Bogiem, to koniecznie przeczytajcie, książka ma 100 stron i zostanie z wami do końca życia. Więc to nie chodzi o to, żeby o tym nie pisać. I nawet nie chodzi o to, żeby to się nie sprzedawało, to jest bardzo dobrze, tylko chodzi o jaka jest pierwsza intencja, jaka jest najważniejsza intencja, jakie jest koncepcja i konwencja tej książki, tak? No i te książki, o których my mówimy, tak naprawdę w swoich koncepcjach i konwencjach odwołują się do romansów, do właśnie to, co mówiłaś tutaj, do literatury o seryjnych mordercach, do dreszczyka emocji. Tak naprawdę ta cała obozowa okoliczność, dekoracja jest interesująca dlatego, że to stawia bohaterów w sytuacjach granicznych. Oni mogą zginąć, oni są prześladowani. Natomiast to, co się dzieje fabularnie w tych książkach, które bardzo często są oparte bardzo luźno na faktach, no to jest coś, co ma wzbudzić w czytelniku emocje, które, prawda, sprawią, że mu się to będzie dobrze czytać. Wiecie, zagłada to nie jest coś, co się było dlatego, żeby się potem o tym fajnie i dobrze czytało. Zwłaszcza, że jeśli zwrócicie uwagę na pewne tropy literackie, na przykład romans jest takim bardzo obecnym tropem literackim. Nie powinni się kochać, ale się pokochali.
Tak, najlepiej, jeżeli jest to jeszcze oparte na motywie Romea i Julii, że to są dwie osoby z przeciwnych stron barykady, najlepiej właśnie nazista i Żydówka, którzy zapałali do siebie zakazanym uczuciem.
Tak, no to jest, jakby jak się czyta tą literaturę, to człowiek ma wrażenie, że wszędzie są Żydówki i naziści w związkach i że każdy nazista był w związku z jakąś kobietą. I oczywiście te sytuacje się zdarzały, tylko wiecie, jakby bardzo często mają dobre zakończenia, bo lubimy dobre zakończenia, bo jest nam bardzo przykro, jak tak czytamy, zainwestowaliśmy emocje, a tu nagle ten nasz bohater czy bohaterka, no nie wydostali się z tego obozu, tak, tylko zginęli. Jak to tak, my ich lubimy, prawda? Albo właśnie te historie wielkiej miłości.
Albo historie o dzieciach, które są takie niewinne, ale jednak uwikłane w tą bezlitosną machinę wojny, ale w jakiś sposób, powiedzmy, kończy się to tak, że zostajemy na koniec uniesieni. Tak było przecież z chłopcem w pasiastej piżamie, w kolejnej zmyślonej gównohistoryjce, luźno bazującej na tragedii zagłady.
Tak, no jeszcze jest jedna sprawa i tutaj warto dodać, że oczywiście poza lokalnymi naszymi autorami, którzy jakby podjęli pałeczkę, jest na przykład bardzo wielu autorów anglosaskich, którzy się w ogóle nie orientują w realiach życia w ówczesnej Polsce albo w ówczesnej Europie w ogóle.
Autorka tatuażysty z Auschwitz jest bodajże z Nowej Zelandii.
Tak, i to jest dla nich też, to też jest ważne, wydaje mi się, w kontekście zwłaszcza polskim, bo to jest duży problem, kiedy mówimy o Polsce, bo mówimy o naszej historii, o rzeczach, do których mamy dostęp, one są na wyciągnięcie ręki, tak? To, że ktoś z Nowej Zelandii tworzy sobie tą popkulturę Holokaustu, jest w pewien sposób zrozumiałe psychologicznie, prawda? Mówimy o dystansie, o tym, że prawdopodobnie taka osoba spotkała jedną czy dwie osoby, które przeżyły zagładę. Nie otacza ją w ogóle pamięć, nie była w tych miejscach albo przyjechała potem, nie żyła w społeczeństwie ani przedtem, ani potem. My natomiast w Polsce, no jakby doskonale zdajemy sobie sprawę z tych realiów, a właściwie powinniśmy sobie zdawać sprawę i także powinniśmy sobie zdać sprawę, że to nie jest kwestia zniekształcania historii żydowskiej, a Żydów w Polsce jest tak niewielu, że nie mają do końca głosu, żeby się temu przeciwstawić, a też naszej polskiej. Historia żydowska i polska nie są kompletnie rozdzielne, to tutaj muszę zauważyć, ale wciąż to też jest jedna kwestia, która jakby wydaje mi się porażająca, tak? Na przykład dla mnie to, co robi Czornej, jest oburzające nie tylko dlatego, że mówimy o jakimś takim no, wykorzystaniu koszmarnej sytuacji do zarobku, ale także dlatego, że mówimy o kimś, kto bardzo wielu czytelnikom, niewykształconym wystarczająco, no bo też nie ukrywajmy, bardzo mało osób się tak naprawdę interesuje historią, zniekształca historię rzeczy, które wydarzyły się tuż obok. Bardzo często rzeczy, które są historią no, naszą wspólną, Polski, tak? I ja nie chcę brzmieć po prostu jak obecny rząd, który chce bronić polskiej racji stanu i wstawać z kolan, ale to jest jakby do pewnego stopnia szkodliwe dla naszej pamięci historycznej. O tym, co tu się wydarzyło, kto był ofiarą, kto był katem, jakie były warunki. Nie jestem w stanie ukryć, że jako historyczka mam tutaj poważny problem. Zwłaszcza, że to też jest trochę tak, prawda, że oni się wszyscy bronią, że to jest oparte na faktach.
co to znaczy tak naprawdę, że coś jest oparte na faktach. Bo też w tym momencie sytuacja na rynku wydawniczym z tym szałem na literaturę obracającą się wokół tematu Auschwitz i zagłady polega na tym, że o ile literatura obozowa bazowała na bardzo często na osobistych doświadczeniach osób, które zagładę przeżyły, albo czerpała ze świadectw osób, które to widziały, które miały bliskich, którzy uczestniczyli w tej sytuacji, to te książki w tym momencie, ta cała beletrystyka, ta literatura piękna, i robię tutaj cudzysłów palcami, jest fikcją, jest fikcyjnymi historyjkami, które tylko wykorzystują pełne elementy historyczne i budują wokół nich całkiem nowe narracje i totalnie zmyślone historie. To jest jeden z podstawowych problemów, jaki mam między innymi ja, na pewno też Kasia, z tą literaturą. To znaczy to, że ona prawdziwe tragedie, które zaszły w naszym świecie, wykorzystują instrumentalnie do tego, żeby sprzedawać ludziom bajeczki obliczone na uzyskanie konkretnej reakcji emocjonalnej, tego takiego katarzy na sam koniec, bo tak jak mówiłaś, zazwyczaj te historie kończą się przynajmniej w jakimś procencie w sposób pozytywny, żebyśmy mieli pozytywne odczucia po przeczytaniu tej książki. I to jest okropne. I to jest coś, co powinno najbardziej oburzać, że to jest monetyzowanie cudzej tragedii, w której tak naprawdę prawdziwych świadectw się niekoniecznie wykorzystuje.
Tak, no jest jeszcze jedna kwestia. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób myśli, że to jest dyskusja o tym, jak reprezentować zagładę w mediach. Zresztą ja wiem, że to może się wam wydawać dziwne, ale zagłada w mediach jest dużo mniej reprezentowana, niż nam się wydaje. Mamy takie wrażenie, bo jesteśmy w Polsce, to i mamy bardzo dużo książek o zagładzie, jakby, nie wiem, chociażby w lekturze. Mam wrażenie, że tego jest bardzo dużo. Ale tak naprawdę do lat 90. na przykład pewnie nie było filmów o zagładzie. Był wielki, słynny serial Shoah, który jakby dokumentalny, który jakby ludzi uwrażliwił, że w ogóle coś takiego było. Natomiast na przykład sukces listy Schindlera polega na tym, że to był jeden z pierwszych filmów o zagładzie. Co więcej, filmów bardzo specyficznych, prawda? Filmów, gdzie jest dobry Niemiec. Co zresztą potem nam rzutuje na bardzo wiele schematów narracyjnych później, które są wykorzystywane w literaturze. Więc mam wrażenie, że to też jest taka pewna perspektywa, o której my nie myślimy, tak? Że to wcale nie jest tak, że wszędzie ciągle ktoś coś pisze o zagładzie. Jest jakby jakiś porażający procent młodych Amerykanów, którzy uważają, że zagłada jest na przykład przesadzona. Że to niemożliwe, żeby tyle osób zginęło. Że to po prostu przesadzają z tymi cyferkami. Natomiast może się wydawać, że chodzi tylko o to, ale to nie jest prawda. Ja przeglądając zapowiedzi wydawnicze, dowiedziałam się, że niedługo wyjdzie w Polsce książka Dancing for Stalin o pewnej baletnicy, która trafia do łagru. Oskarżona o szpiegowanie na rzecz nazistów. Oczywiście nie napisał tylko Rosjanin, żeby było jasne. I ja nie mam wątpliwości, że to jest następny temat, tak? No to literatura dookoła obozów, no to jak już przerobimy wszystkie obozy hitlerowskie, to zostaną nam łagry, tak? I dlaczego by nie? I to też jest jedna z tych rzeczy, którą warto sobie zdawać sprawę, że te przestrzenie tej historii, która się tak ugniata pod rękami ludzi piszących romanse, wspaniałe historie, osoba, które przeżyły i stawiły czoła, to zawsze jest osoba, która wykonuje jakiś konkretny zawód, no bo tutaj mam baletnicę, tam tatuażystę, prawda? To zestawienie też zawsze budzi jakieś zainteresowanie. I mówię to dlatego, żeby zdawać sobie sprawę, że kiedy pojawia się taki trend na rynku wydawniczym, to on bardzo szybko jest w stanie zjeść bardzo dużo rzeczy. No tutaj niekiedy nawet wysorować się do przodu, prawda? Mieliśmy chyba w zeszłym roku zapowiedź Dziewczynki z Kijowa, która miała z kolei już najszybciej, jak się tylko da, monetyzować wojnę w Ukrainie. Ja jestem absolutnie pewna.
I to też zagranicznych autorów. Napisała ją dwójka autorów w ogóle. Ciekawe dlaczego. Czy to możliwe, że stała za tym chęć napisać pisanie książki jak najszybciej, żeby jeszcze wyrobić się zanim wojna się skończy. Nazywają się Luca Crippa i Maurizio Onis i w momencie tylko, kiedy pojawiły się zapowiedzi tej książki, spotkały się ze słusznym gniewem ludzi. Wydawnictwo też próbowało się tam usprawiedliwiać tym, że to jest bardzo ważny temat, o którym ludzie chcą czytać, więc już w tym momencie powinniśmy im zapewnić jakoś dostęp do tego kontentu. Tylko mówimy tutaj oczywiście o kontencie całkowicie zmyślonym i historii nieprawdziwej. I to też pokazuje przy okazji dyskusji o tym, jak pisać o zagładzie, czy pisać o zagładzie, takie fabularne rzeczy, zawsze się pojawia pytanie, no to ile mamy czekać, tak? Kiedy to przestanie być takie kontrowersyjne? Od czasów wojny, od czasów wyzwolenia obozów minęło już prawie ponad 80 lat i to wciąż jest temat kontrowersyjny. A widzimy teraz, jak zmniejsza się ten dystans, bo zaczynają się pojawiać książki na temat toczącej się w tym momencie wojny w Ukrainie. Temat dyskusji jest ten sam. Czy to jest moralne? Ile jeszcze mamy czekać, że ludzie już teraz potrzebują tego rodzaju historii? Więc widzimy, jak to się zwraca teraz trochę na wschód, jeżeli chodzi o tą tematykę.
Tak, i też widzimy jakby cały czas pewne dwie rzeczy bardzo mocno są skorelowane. Jedno, że ludzie chcą, to mamy im to dać. I to jest najbardziej skomplikowana rzecz w całej tej dyskusji, tak? To znaczy, ten popyt na opowieść jest tak naprawdę kreowany na tak, a nie inaczej wyglądającą opowieść. Jeśli zasypujemy rynek podobnymi książkami, to ludzie chcą jeszcze więcej tych książek. W związku z tym dla mnie to jest takie, no jednak bycie wydawcą ma w sobie pewną odpowiedzialność. To nie jest to samo, co ludzie chcą, nie wiem, fanty pomarańczowej, to dajesz im fantę pomarańczową, jak chcą cytrynowej, co cytrynową. To jest jednak troszeczkę co innego, masz jednak pewną odpowiedzialność. Druga rzecz to jest taka, że oczywiście można, jakby to też jest ważne, powstaje bardzo dużo dobrych książek na ten temat, tylko że one nie są tak promowane, tak? To też jest kwestia tego, jak te książki są promowane, ile jest okładek z pasiakami, jaka jest wizualna reprezentacja tego, ile się o tym mówi, ile się wydaje na promocję. Te książki też są promowane, więc ludzie je chcą, bo po prostu je ciągle wszędzie widzą. Mnie szokowało, kiedy wyszłam do Empiku i tam był stand, który był cały w pasiaki.
Ten trend estetyczny, że dajesz tam jedną warstwę, która jest tak, jest paskami z 50% przezroczystością i dajesz ją absolutnie na wszystko. Ja słowo daję, że ktoś ostatnio na Instagrama wrzucał okładkę książki, która właśnie jest zaprojektowana w tym stylu, z tymi pasiakami i ona nie ma nic wspólnego z zagładą. Że ona jest o czymś
tak,
zupełnie
to już jest
innym.
Takie, tak, to już się nagle robi takie skojarzenie wizualne. Zresztą tak samo jak swego czasu pamiętasz, były całe książki o Hitlera, że mnóstwo takich amerykańskich książek sensacyjnych o Hitlerze, one wszystkie były czarno-czerwono-żółte. Ich było mnóstwo. Jakby jak się szło na targi książki historycznej, to mój znajomy się śmiał, że są targi książki o Hitlerze. Co drugie wydawnictwo miało podobną książkę. No więc druga sprawa to jest cały czas jest to powracanie do kwestii edukacyjnych, do kwestii tego, że ludzie muszą wiedzieć, musimy im o tym opowiedzieć. No ale powiedzmy sobie szczerze, tutaj historia jest wyłącznie dekoracją, tak? To nie są książki, które się wdają w jakieś skomplikowane jakby zabiegi historyczne, które odsłaniają jakąś prawdę dotyczącą tego, jak to było naprawdę, tylko to są książki, które biorą historię jako dekorację, biorą pewne emocje, które ta historia budzi, czyli to było straszne, koszmarne, okropne i rozgrywają w tym książki gatunkowe. I tak naprawdę informacyjnie podejrzewam, że one bardzo niewiele wnoszą do życia czytelników, a jeśli już wnoszą, to bardzo często nieprawdziwe rzeczy.
Tak, ten argument o edukacji jest moim zdaniem bardzo cyniczny, tak samo jak argument o tym, że na takie książki jest zapotrzebowanie i właśnie dlatego musimy je ludziom sprzedawać, bo to jest zawsze prezentowane w takim świetle, że te powody, ta potrzeba czytania tych historii, tego, że czytelnicy tego chcą, albo że to się sprzedaje, więc musimy to dawać, jest prezentowane jako argument kompletnie neutralny, nie wynikający z żadnych prawideł rynku, oderwany całkowicie od dyskusji, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie, to jest całkowicie przezroczyste. Tak jakby, jeżeli ktoś rzuca tym argumentem, to my mamy go przyjąć i zdaniem tej osoby nie mamy tak naprawdę jak z nim dyskutować. Tymczasem tam wciąż z tyłu pozostaje pytanie, czy powinno się to robić, czy to jest dobre, czy to jest moralne, żeby wydawać takie książki, żeby promować te książki, żeby specjalnie kreować nawet nie niszę, tylko ogromną porcję rynku opartą tylko i wyłącznie na eksplorowaniu fikcyjnych historii o tragedii wojny.
Tak, to znaczy, żeby było jasne, ja uważam, że oczywiście zawsze literatura będzie wykorzystywała wojnę i na przykład te wszystkie sagi rodzinne, które wszyscy kochają w Polsce, mają prawie zawsze jakiś wątek wojenny. Tylko to jest w tym momencie niesmaczne. To znaczy po prostu skala tego jest niesmaczna, a także fakt, że już naprawdę coraz bardziej nas nie obchodzą te ofiary. Jakby fakt, że książki przechodzą z ofiar do katów, świadczą o tym, że już nas bardziej obchodzi to cierpienie, to jak ci ludzie umierali, niż sami ci ludzie.
I mówimy też o takim wręcz pornograficznym opisie brutalności tych wszystkich mordów. Książki Maxa Czorneya nie są krytykowane tylko dlatego, że mówią o mordercach i to jest narracja pierwszoosobowa z punktu widzenia mordercy, ale dlatego, że jego książki o zagładzie zawierają bardzo szczegółowe, obrzydliwe opisy przemocy i krzywdy zadawanej ofiarom właśnie z punktu widzenia mordercy.
Mam takie poczucie, że jeśli ktoś naprawdę chce wiedzieć, jak było, to nie potrzebuje sięgać po książki Czorneya. Przeczytajcie, no ja wracam do Zdążę przed Panem Bogiem, bo ja zawsze czytam w okolicach rocznicy powstania. Tam są trzy strony takiego udokumentowanego dopisu, jak człowiek umiera z głodu, bo ludzie w getcie umierali z głodu. Jak ktoś to przeczyta, to nie potrzebuje żadnej literackiej fikcji prawnika z Warszawy, który sobie coś tam wyobraża, tylko po prostu tego się nie da czytać. To jest tak straszne. I te rzeczy, które naprawdę wyszły z obozu, są przerażliwie straszne. To są ludzie, którzy to widzieli na własne oczy, którzy opisują rzeczy trudne sobie do wyobrażenia, nawet jakby jak to czytamy, to nasz mózg tego nie jest w stanie objąć. I potem ktoś to przychodzi i przerabia nam to na takie, wiesz, tanie gore, tak?
Taka, to jest taka tania podnieta po prostu.
Tak. I żeby było jasne jeszcze do tego wszystkiego, i to mam teraz znajomą, która czyta te książki po prostu teraz na bieżąco, to książki są bardzo słabo napisane, to literacko jest bardzo słabe. A jednak mimo wszystko to też jest trochę kwestia taka, że im większy temat, im poważniejszy temat, tym jednak literackie umiejętności autora powinny być większe, bo dotykamy tu rzeczy bardzo ważnych, dotykamy tutaj zresztą, tak jak powiedziałaś, to było ważne, ile mamy czekać? 80 lat. 80 lat to nawet nie jest miara jednego ludzkiego życia. Ludzie, którzy byli w Auschwitz, żyją. No dzisiaj Marian Turski przemawiał na uroczystościach związanych właśnie z rocznicą powstania w getcie warszawskim. Marian Turski ma ponad 90 lat, ale Auschwitz pamięta, bo w nim był. Jakby nawet nie jesteśmy w stanie oczekać jednego ludzkiego życia na to, żeby zamienić doświadczenie bardzo wielu osób, doświadczenie, które nadal na nich wpływa, no bo nie ukrywajmy. To nie jest tak, że wyzwolicie z obozu, to mówisz see ya, prawda, nic się nie stało, zapominam wszystko, co się wydarzyło. Nie, to są wydarzenia, które wpływają na ludzi do dzisiaj, jakby i to na pamięć, i to na przeżywanie, i na codzienność, więc wydaje mi się, że 80 lat to nie jest tak dawno. Ja wiem, że mówię to z perspektywy historyczki, ale to nawet jedno ludzkie życie nie upłynęło. Ludzie żyją dłużej niż 80 lat. Więc jakby to też jest takie pytanie, czy to było dawno. Nie, to było stosunkowo niedawno. Jeśli możesz porozmawiać z kimś, kto to pamiętał, to znaczy, że to było stosunkowo niedawno tak naprawdę. Więc to jest jeszcze jeden aspekt. No i też właśnie tutaj, jak zaczęliśmy opowiadać o tej historii Maxa Czornaja, to nie doszliśmy jeszcze do jednej rzeczy. To znaczy, do takiego momentu, w którym okazało się, że księgarnia w Warszawie, Big Book Cafe, chce przeprowadzić z nim rozmowę w ramach spotkania autorskiego. No i bardzo dużo osób podniosło się do tego negatywnie. Ja napisałam niesłychanie krytyczny komentarz, napisałam, spodziewałam się po was więcej. Literalnie to był cały mój komentarz. I ewidentnie tych negatywnych komentarzy było na tyle dużo, że wydawnictwo czy księgarnia zdecydowały się nie zorganizować tego spotkania. Ale sposób, ponownie, to jest bardzo ciekawe, bo ponownie kiedy to wydawnictwo, kiedy ta księgarnia odnosiła się do tej sytuacji, to powiedziała, że nie dorośliśmy do dyskusji, prawda?
Tak.
Dotyczącej tych książek.
W swoim oświadczeniu księgarnia Big Book generalnie zrzuciła całą odpowiedzialność za to, że spotkanie się nie odbędzie, na komentariat, który śmiał w krytyczny sposób zareagować na propozycję spotkania z Maxem Czornyjem. Księgarnia postawiła się na pozycji kogoś, kto chciał zaoferować widzom merytoryczną dyskusję, zupełnie ignorując fakt, że Max Czorny jak dotąd nie potrafił podjąć żadnej merytorycznej dyskusji na temat swoich książek i stwierdziła ni mniej, ni więcej, tylko że nie spotkamy się dlatego, że
nie dorośliście po prostu.
Nie użyli słowa nie dorośliście, ale że coś tam, że państwa komentarze udowodniły nam, że ta merytoryczna dyskusja jest niemożliwa. I też spadły na nich za to słuszne gromy.
Tak, dlatego, że to jest jeszcze jedna kwestia i wydaje mi się, że jest to kwestia, która gdzieś tam musi zostać podjęta, no bo mówimy o bardzo specyficznej literaturze. Ja uważam, że to się rozlewa na inne wydarzenia historyczne, no ale jesteśmy jednak przy zagładzie. Wciąż jest bardzo dużo osób z ogłady negujących prawdę historyczną, nieufających świadkom, jakby uznających, że no Żydzi sobie zarobili na tej zagładzie, prawda, bo tam dużo mają z tego powodu bonusu. I propozycja dyskutowania o tym, czy moralnie, czy niemoralnie jest zarabiać na pisaniu książek o ludobójstwie, nie wydaje się, że jest na to przestrzeń. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ja jestem głęboką zwolenniczką dyskusji. Możemy na przykład długo dyskutować o tym, gdzie są granice faktów historycznych, które można wykorzystywać. I to znaczy na faktach. I czy gdyby na przykład Mark Czorny powiedział, że napisałem totalną fikcję, to czy bylibyśmy na niego źli, czy nie. Ale to nie jest ta dyskusja tak naprawdę. To jest jakaś taka dyskusja na zasadzie, czy w 2023 roku człowiek ma prawo jeszcze być tą zagładą jakoś poruszony, czy już takie trochę siara, nie? I to jest ten problem. To znaczy, ja mam dosyć dyskutowania z ludźmi o tym, że można mieć jakieś, nie wiem, moralne pryncypia. Są pewne rzeczy, których już nie musimy omawiać. Na przykład omawianie tego, że podejście do zagłady, która wydarzyła się w Polsce i dotyczyła Polaków, nie tylko Żydów, i w ogóle była jedną z największych tragedii, która się wydarzyła na tych ziemiach. Podejście do niej nie powinno być motywowane finansowo, nie powinno być kolejnym przebojem na plażę. No wydaje mi się, że to nie jest rzecz, którą musimy przedyskutować od początku. A jeśli musimy przedyskutować od początku, to mamy tyle problemów, że Max Czorny jest naszym ostatnim elementem, tak? I ja mam takie wrażenie, że to wszystko oni próbują wpisać w jakąś dyskusję, rozmowę. A po pierwsze, prawda jest taka, że spotkanie autorskie to jest spotkanie promocyjne, tak?
Uh-huh.
To nie była debata z udziałem osoby z Muzeum z Auschwitz, z osoby, która zajmuje się prozą historyczną, z kimś, kto, nie wiem, jest specjalistą od Borowskiego i jego opowiadań, które są, wiesz, też literackie, ale z drugiej strony są oparte o doświadczenia i są w ogóle jakby jeden z podstawowych tekstów. Tylko to jest spotkanie z Boksem Czurnyjem, tak?
Spotkanie autorskie służy promowaniu konkretnego autora, a nie tego, żeby on mógł się ze swojej autorskiej pozycji wypowiedzieć na jakiś ważny temat. I jeszcze, mając świadomość tego, jaka była atmosfera wokół książek Maxa Czurnyja, jestem autentycznie zszokowana, że księgarnia formatu Big Book Cafe zdecydowała się go zaprosić, bo to jest wyciąganie rynsztoka na salony, no umówmy się. To jest w ogóle nie ten poziom literatury, która takiej księgarni moim zdaniem powinna się pojawiać.
Znaczy moim zdaniem w ostatecznym rozrachunku ta afera cała pokazała nam, jak bardzo mamy być może zupełnie niecodzienne podejście do rynku związanego z książkami. Że cały czas nam mówią, że książka to nie jest to samo co cebula. Że książka to jest zupełnie inny produkt. Że musimy do niej podchodzić w specjalny sposób. Że nie możemy mówić o rynku książkowym tak samo jak o każdym, nie wiem, innym rynku. A jak ta książka jest w Biedronce, to już w ogóle, prawda, co to książka obok proszku do prania. Tymczasem Czurnyj to jak się zachowało, wydawnictwo to jak się zachowało, księgarnie to jak, prawdopodobnie to jeszcze będzie się ciągnąć, pokazuje, to jest biznesik, bardzo dobry biznesik, w którym ludzie zarabiają pieniądze, a jeśli krytykuje się kogoś, kto zarabia bardzo dobre pieniądze, to...
To robi się to z zazdrości!
Psuje się zabawę. Psuje się zabawę. Wszyscy się tak dobrze bawili. Książki przynosiły tyle kasy. Spotkania były, fani, kolejne wydania i nagle ktoś przychodzi, zaczyna marudzić, że coś jest nie tak, a dlaczego ty marudzisz? To jest moim zdaniem rzecz, która tutaj wychodzi i jakby na każdym poziomie, tak? Dlaczego Big Book Cafe miał mieć spotkanie autorskie z Czurnyjem? Nie dlatego, że im zależy na otwarciu Warszawy na dyskusję o zagładzie w literaturze popularnej. Nie dlatego, że prawdopodobnie wydawnictwo zapłaciło dobre pieniądze za wynajęcie księgarni. Dlaczego wydawnictwo Filia broni po prostu piersią swoją Czurnyja, który kłóci się z Muzeum z Auschwitz? Dlatego, że to jest ich najlepiej zarabiający autor. Dlaczego Czurnyj uważa, że jego książki mogą być jakie mogą, niezależnie od tego, kto po drodze mówi mu, że robi nie tak? Bo one się dobrze sprzedają, na tym dobrze zarabia. No to czy istnieje jakieś większe potwierdzenie, że robimy coś dobrze niż pieniądze? To wszystko pokazuje, że cała ta nasza dyskusja o moralności, etyce rozbija się o prosty fakt, że ludzie, którzy na tym zarabiają, mają to w różnych częściach ciała i chcą zarobić pieniądze.
I to też pokazuje, dlaczego ta dyskusja nie ma sensu, bo jakakolwiek dyskusja, w której postawilibyśmy takiego Czurnyja czy taką Filię naprzeciwko jakiegokolwiek eksperta na ten temat, musiałaby w gruncie rzeczy doprowadzić do tego, żeby ta jedna strona się przyznała, że po prostu... Jestem szują, lubię kasę, zależy mi tutaj głównie na pieniądzach, a nikt ci tego publicznie nie przyzna. Dlatego te dyskusje nie mają sensu.
A jednocześnie jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że wszystko w porządku. Podaż, popyt. Jakby rynek, tak? Chcą sobie ludzie monetyzować zagładę i mieć w dupie, że to było jedno z największych ludobójstw w historii ludzkości? Ktoś to kupił.
No i właśnie o tym mówię, że to jest taki argument szachmat. No i co mi zrobisz, ateisto? Powiedziałem ci, że to jest podaż-popyt. I to się uznaje, że to jest totalnie neutralny argument, z którym już nic nie zrobisz. No ale nie, no... No, to tak nie powinno być w takim razie, prawda? To może mówmy o tym głośno, że to jest beznadziejne i że to jest moralnie złe. Tłumaczenie wszystkiego regułami rynku.
Tak, i to jest zwłaszcza właśnie w przypadku, kiedy regułami rynku tłumaczymy historie, które tak naprawdę wykorzystują czyjeś cierpienie, no bo przecież nie byłoby historii o zagładzie, gdyby bardzo dużo osób nie zginęło w tej zagładzie, gdybyśmy nie mieli świadomości, jak straszne było to wydarzenie, jak kończące pewien świat. I zasadniczo rzecz biorąc, to jest oczywiście jeszcze jedna kwestia, że my tutaj rozmawiając bardzo często zostaniemy oskarżeni o naiwność, jakąś taką, prawda, przykładanie jakiejś moralnej miarki do rzeczy, które rządzą się swoimi prawami.
Prawami rynku.
I ja też widzę bardzo często takie na zasadzie, no słuchajcie, no co się tym oburzacie, to nie są dobre książki, to jest moda, to minie. Z jednej strony to jest prawda, rzeczywiście to jest moda, która prawdopodobnie przemienia, myślę, że spędzimy kolejne 5 lat w łagrach, bo to jest jeszcze niezagospodarowane, ale jednocześnie ja widzę po prostu, jak ludzie sobie polecają wciąż Chłopca w pasiastej piżamie, który jest skandalicznie po prostu niezgodny z prawdą. Jak ludzie jakby zastępują tymi narracjami pamięć, no bo pamięci nigdy nie mieli, więc te narracje stanowią dla nich najważniejszy punkt odniesienia. Ale przede wszystkim denerwuje mnie to, ma ci prawo zależeć. Ma ci prawo jako czytelnikowi, jako odbiorcy kultury zależeć na tym, żeby jednak nie było tak, że ten, kto da więcej, kto zapłaci więcej, czy kto zarobi więcej, ma prawo do całej narracji, tak? Bardzo mnie denerwuje to cyniczne podejście do tego tematu. Na zasadzie to co im zrobisz? Nic im nie zrobisz, jakby ile będziesz się wściekał, wściekać. Dlatego, że mamy do tego prawo i to jest trochę tak, jak się wściekaliśmy o kwestię przemocy seksualnej w popularnych książkach dla kobiet, tak? Że jest jej bardzo dużo, że 365 dni, 50 twarzy Grey i tak dalej, umacniają niefajne wzorce relacji, umacniają właśnie przyzwolenie na przemoc. To jest dokładnie to samo, te książki się fantastycznie sprzedały, tak? Ale to nie znaczy, że nam nie zależy na tym, żeby one były lepsze, nie zależy nam na tym, żeby były mniej toksyczne. I to jest jedna z takich rzeczy, która mnie jakoś tak szczególnie boli, bo mam wrażenie, że to jest równie niebezpieczne, co pisanie tych książek, to jest takie cyniczne pogodzenie się z tym, że tak ma być i koniec.
Dokładnie, bo ta druga strona przychodzi ci i mówi, dlaczego się przejmujesz, ale tymi samymi słowami próbuje cię uciszyć. Takie ja przynajmniej odnoszę wrażenie, żebyś przestał wypowiadać się na ten temat i przestał siać ferment, podczas gdy cała reszta bawi się fantastycznie czytając te książki. Po co sobie to robisz? Po co się tak angażujesz? Tymczasem wtedy to zaangażowanie jest pokazane jako coś negatywnego, nie tylko jako tego, który psuje zabawę, ale też w jakiś sposób sam dla siebie wywołuje stres, podczas gdy mógłby po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Tymczasem jak najbardziej powinniśmy zwracać na takie rzeczy uwagę i powinniśmy o tym głośno trąbić, nawet jeżeli nie doprowadzi to do tego, że wydawnictwo Filia przestanie wydawać Maxa Czornyja, ale jest jakaś głęboka powinność, zwłaszcza ludzi, którzy są zaangażowani w mówienie o książkach i zaangażowani w rynek książki, trzeba takie zjawiska i takich autorów pokazywać palcami i głośno o nich mówić i sprowadzać na nich te gromy, które potem na nich spadają, bo ja myślę, że z tej całej sytuacji wyjdą dwie rzeczy. Raz, że więcej osób, mam taką nadzieję, ośmieli się właśnie do tego, żeby w takich sytuacjach jednak głośno mówić, to jest porąbane, to jest coś złego, że nasz rynek książki tak wygląda i będzie piętnowało wydawców, będzie piętnowało autorów, że podchodzą ze swojej twórczości i działalności tak, a nie inaczej. A z drugiej strony ten negatywny efekt już jest i pozostanie taki, że autorzy typu Max Czornyj będą z siebie robili ofiary, że to oni są najbardziej pokrzywdzeni w tej sytuacji, a nie jacyś tam Żydzi, jacyś tam Polacy, którzy ginęli w tych obozach i teraz pamięć o nich jest szargana wydawaniem właśnie takich pulpowych książek.
Tak, zwłaszcza, że ja uważam, że jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo wiele osób sięga po te książki absolutnie bez żadnej złej intencji. Po prostu chcą sobie poczytać, brzmi to dla nich ciekawie. I oni nie wiedzą. No bo to jest też ten problem, tak? Że to nie jest tak, że każdy czytelnik Maxa Czornyja to jest zaangażowany fan, który po prostu... To są ludzie, którzy przychodzą, chcą przeczytać sobie coś o historii, tak? Albo interesuje ich Druga Wojna Światowa, albo nawet nie, ale to ciekawie ta książka wygląda, albo dostali, albo ktoś... I jeśli o tym nie mówimy, to te osoby nie mają żadnego kontekstu. Jakby to też jest jedna z tych kwestii, o której często zapominamy, że my jak tu siedzimy, jesteśmy osobami bardzo mocno zaangażowanymi w rzeczy, które się dzieją. Bardzo wiele z nas ma doświadczenie czytania bardzo wielu rzeczy, albo w ogóle inne punkty odniesienia, natomiast bardzo wiele osób nie ma. Idziesz do biblioteki, czy do księgarni, bierzesz książkę, czytasz, nic nie wyszło autorze, zakładasz, że jak pisze, że tak było, to tak było, tak? I to jest jeszcze ten element, który jest dla mnie bardzo ważny. Że bardzo łatwo powiedzieć, co się tym przejmujesz, jeśli masz ten cały kontekst, jeśli wiesz, że możesz to odrzucić. Ale bardzo wiele osób tego kontekstu nie ma. Ja się nawet nie dziwię, bo to nie jest tak, że każdy jest specjalistą od historii. I to też nie jest jakby obowiązkowe. Natomiast wydaje mi się, że to też ma znaczenie, tak? Bo bardzo łatwo potem jakby nie zauważyć. I też wydaje mi się, że to był w ogóle coś, to Bernadetta Darska powiedziała, tak? Że bardzo późno krytycy literaccy zaczęli reagować na ten trend. Uh-huh. Kiedy on już był rozchulany, rozwinięty. Że dopiero wtedy, bo to była literatura popularna, to nie było coś, co oni czytali. Tak? I dopiero kiedy on się już kompletnie rozchulał, kiedy narobił moim zdaniem bardzo dużo złego w tej pamięci, no to wtedy się krytycy rzucili, żeby o tym opowiadać. I taka jedna z naszych podstawowych moim zdaniem jakby funkcji jako krytyków popkultury, czy jako komentatorów popkultury, czy kultury w ogóle, żeby mówić, co się dzieje, żeby wskazywać ludziom, skąd te trendy przychodzą, jak one działają, to nie została dopełniona na czas. No i na sam koniec jakby dla mnie to jest fascynujące, bo oczywiście Max Czornyj i pewnie bardzo wiele osób, którzy go otaczają, zaraz wyciągnie to cancel culture z kieszeni, że to się go kanceluje, no ale po pierwsze nie, ponieważ cancel culture polegałoby na tym, że Max Czornyj by nie wydawał książek i nie miał fanów, a nie na tym, że ludzie go krytykują.
I że nie mógłby się wypowiadać na pewnej bardzo dużej platformie społecznościowej, na której odpowiada absolutnie na każdy krytyczny tekst na swój temat i ma tam mnóstwo polubień, mnóstwo lajków, mnóstwo komentarzy.
I jakby nie da się ukryć, że kosztem funkcjonowania w przestrzeni publicznej aktywnego jest możliwość krytyki. Ja bym tu wróciła do samego początku, tak? To znaczy nikt, kto na potrzeby promocji książki robi sobie zdjęcie stylizowane na nazistę, nie może mieć jakby poczucia, że nikomu, wszystkim się to spodoba, tak? No wiadomo, robisz to dla prowokacji. W związku z tym ta prowokacja ma takie, a nie inne efekty. Czasem budzi zainteresowania, czasem słusznie budzi daleko idącą krytykę. I jakby mam wrażenie, że to jest ponownie ten przykład tego, że jakaś duża grupa ludzi coś im się nie podoba, mają jakby wskazują, że coś tu jest poważnie tak, to nagle ktoś wychodzi i mówi cancel culture. Nie, to się nazywa krytyka. I przez tą krytykę przechodzili, przechodzą autorzy problematyczni, autorzy czasem doceniani potem, a czasem niedoceniani nigdy. Czasem ta krytyka jest zakorzeniona właśnie tak, jak mówimy, w pewnym zjawisku na pograniczu literatury, historii i rynku wydawniczego. Czasem ta krytyka dotyczy samych książek. W każdym razie to mnie strasznie denerwuje, bo to jest jakaś taka próba powiedzenia, że to jest coś nowego. Nie, to nie jest nic nowego. Autorów krytykowano za bycie nierzetelnymi, za pisanie rzeczy, które no, są problematyczne od zawsze, więc to też mnie denerwuje, jak już to wpisujemy w jakieś szersze trendy, prawda? No a też część osób, jak tylko usłyszy, że kogoś krytykujesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w Polsce bardzo słabo jest rozwinięty ten język i taka umiejętność krytyczna, ale też reakcja na krytykę, tak? Bo ja nie uważam, żeby każdy czytelnik Maxa Czorneja był skończoną szują. Bardzo często są ludzie, którzy sobie po prostu kupili książkę. Natomiast odpowiedź jest taka, że skoro ja mówię, że ta książka jest nieetyczna i mam pretensje do autora, bo to on ją napisał i do wydawnictwa, bo to on ją wydał, to każdy kolejny czytelnik jest nieetyczny. Nie. Czytelnik, który odrzuca argumentację, fakty, który się okopuje, podejmuje pewne, moim zdaniem, nieetyczne decyzje. Natomiast czytelnik jako taki, nie wiem, no jakby nie zakładam, że każdy czytelnik Maxa Czorneja wszystko o nim wie i wszystko wie o historii i jest w to zaangażowany. I to też jest ważny element, prawda, że tutaj nam wychodzi bardzo dużo rzeczy pod spodu z tej afery, które w ogóle nie mają nic wspólnego z Zagładą.
Tak, generalnie reakcja czytelników i to oburzenie czytelników i fanów Maxa Czorneja na krytykę jego książek, no niestety tutaj się to też sprzęgło trochę z tym, w jakiej formie Kuba Ćwiek zapodał swoją krytykę, bo będąc słusznie oburzonym na to, jak te książki Maxa Czorneja są popularne, jak się sprzedają, no to uderzył w to stronnictwo, które jego zdaniem za to odpowiada, to znaczy w jego czytelników i ludzi, którzy te książki kupują. Ale ja nie mam zamiaru go tutaj w tym momencie krytykować za to w ostrych słowach, ponieważ uważam, że sprowadzanie bardzo rozwiniętej krytyki jakiegoś zjawiska, którą tutaj uprawiał Ćwiek tylko do tego, że był niemiły, to jest bardzo dziecinne i a widziałam, że dużo ludzi to próbowało robić, właśnie dyskredytować go tylko na podstawie tego, że użył paru bardzo mocnych słów, które mnie również czytając o całym zjawisku nasuwały się na usta.
Ale to jest chyba bardzo klasyczne, ponieważ nie umiemy krytykować, to mamy jakąś taką szkolną krytykę w głowie, nie? Że należy bardzo miło, bardzo grzecznie. Nie, czasem można sobie zakląć w krytyce.
Oczywiście.
Jakby rzeczy, które są napisane pięknym językiem, nie zawsze są moralne, a rzeczy, które są napisane z mnóstwem przekonań, nie zawsze są niemoralne. Mam wrażenie, że to jest takie bardzo szkolne podejście. Natomiast to, co budzi mój największy sprzeciw w tym wszystkim, co mnie przeraża po prostu, to jest właśnie ta cyniczna postawa, że ludzie to czytają, to wszystko jest w porządku. I to mnie jakby, wiesz, w jakiś sposób odrzuca, bo to nigdzie nie jest powiedziane, że dobrze sprzedająca książka jest w porządku. Jakby nie ma żadnej korelacji. Jakby to tutaj chciałam wam powiedzieć, naprawdę, jak patrzę na te setki tysięcy książek sprzedanych z tych... które widzę. I widzę te 2000 z groszami Karoliny Sulej. Książki, które jest naprawdę dla każdego do przeczytania, napisane bardzo przystępnym językiem, to widzę wyraźnie, że gdzie jest próba poszerzenia naszej wiadomości o świecie, próba jakiegoś zrozumienia, próba wprowadzenia nas właśnie w to, co nas interesuje tak bardzo, w tą codzienność, tak? A gdzie jest skończyły się nam już ciekawe romansidła w XIX wieku, co teraz będzie ciekawe. Albo skończyły się nam seryjni mordercy, co teraz będzie ciekawe.
Ja też nie, ogromnie mnie zawsze wkurza właśnie to podejście, że no tak to już jest. Tak to wygląda. Nic z tym nie zrobisz. I to jest podejście, które jest rozszerzane na mnóstwo różnych negatywnych zjawisk, że świat jest zaprogramowany i wygląda w pewien sposób, na przykład w kontekście naszej całej dyskusji, wygląda to w ten sposób, że złe książki i książki szkodliwe również się sprzedają. Ludzie to kupują, bo chcą to czytać. No co zrobisz? No nic nie zrobisz. Tak to już jest urządzone. I nie znoszę takiego podejścia, bo właśnie my powinniśmy próbować coś z tym zrobić. Powinniśmy chcieć coś z tym zrobić, a nie poddawać się już na samym początku, tylko dlatego, że ktoś arbitralnie stwierdził, że tak to już jest i ty się tego nie zmieni. Nie. Jeżeli ludzie rzeczywiście będą tak robić i będą, nie będą kiwać palcem, nie będą się oburzać na takie zjawiska i nie będą krytykować takich autorów i wydawnictw, to rzeczywiście nic się nie zmieni. Ale zobaczcie, ile już zadziało się w tej całej sprawie właśnie dlatego, że ktoś pokazał palcem i właśnie dlatego, że ktoś zaczął coś w tej sprawie zrobić. Oburzyło się mnóstwo ludzi, pojawiło się mnóstwo głosów krytycznych, pojawiła się cała dyskusja w internecie, wynikły z tego różne artykuły w popularnej prasie, między innymi w Gazecie Wyborczej, na Lubimy Czytać też coś się tam pojawiło, bo tam był taki jeden durny komentarz jakiejś autorki prawniczki, która stwierdziła, że największym problemem w całej aferze jest właśnie Kuba Ćwiek, co po prostu było, ja pierniczę. Do tego to się sprowadza, że warto jednak reagować i warto się oburzać, bo może następnym razem, kiedy zacznie nam się pojawiać podobny trend w literaturze, ludzie będą zachęceni do tego, żeby zareagować szybciej i nie dopuścić do tego, żeby rozwinął on się w takiego strasznego potwora, w jakiego rozwinęła nam się właśnie ta literatura Holopolo. Mówiłyśmy o tym, że ta tematyka przenosi się teraz na wschód, że będzie wykorzystywać wojnę w Ukrainie i będzie korzystać z tematyki takich reżimów jak reżim w Rosji i tego Stalina. Ja już w tym momencie, oglądając zapowiedzi różne, książek, które dopiero ukażą się za granicą, widzę kopie recenzenckie na NetGalley, które można jako recenzenci sobie brać do przeczytania i do oceny. Widzę, jaka tematyka tam zaczyna wpełzać. I ponieważ mamy wojnę w Ukrainie, zaczyna się właśnie tematyka ukraińska, ale nie taka współczesna, tylko wykorzystująca historię Ukrainy, jak na przykład historia Wielkiego Głodu i różne obyczajowe historie, które w tamtym świecie mogły się rozgrywać. Znowu, są to historie, które zahaczają jakoś w pewien sposób o biografii prawdziwych ludzi, ale będą to też historie kompletnie zmyślone. Możemy mieć to z tyłu głowy przez cały czas, że takie zjawisko będzie powoli wchodziło również na nasz rynek, ponieważ te książki na pewno pojawią się również u nas i możemy zareagować na czas.
Tak, i wydaje mi się, że tu możemy chyba powoli skończyć takim wezwaniem do jakiejś uważności też do tego, że czasem to wzdychanie, które wydajemy z siebie wchodząc do księgarni, warto przełożyć na tekst. Warto jakby wyjść przed szereg. Nawet jeśli nie widzimy, że wokół nas ludzie krytykują jakieś zjawisko, to być może warto zadawać te pytania, mówi o nich głośno, ma wam prawo zależeć. To jest takie hasło, które tutaj chciałabym. Ma wam prawo zależeć, żeby o tym zjawisku dyskutowano. Bo słuchajcie, bo to jest też trochę tak, że dyskusja zjawiska nawet niekoniecznie wykorzeni, ale przynajmniej nada mu kontekst. Że przynajmniej czytelnicy, odbiorcy będą wiedzieli, w jakim kontekście te książki funkcjonują, czym są. Więc wydaje mi się, że to jest tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że w sumie Max Czarnek odegrał dużo mniejszą rolę w tym naszym podcaście niż się początkowo wydawało, ale to nawet dobrze, bo wydaje mi się, że a propos tej dyskusji jest jeszcze taki moment, kiedy trzeba zamknąć drzwi, tak, żeby już w końcu nie powtarzać ciągle tego samego. Obiecujemy wam, że w następnym odcinku postaramy się być jakoś tak bardziej optymistycznie. Mam pewien pomysł na następny odcinek, który będę chciała przedyskutować z Megą.
Fantastycznie. To nie spoileruj naszym słuchaczom. Dowiedzą się, jak już go nagramy.
Tak. A teraz pozostaje nam się z wami pożegnać i powiedzieć wam, że powrócimy, bo zawsze wracamy. To jest nasze, jesteśmy... Kto zawsze wraca? Terminator. Jesteśmy
Palpatine. Terminator.
Niczym Palpatine, tak? Somehow weird. No i co? I zostawiajcie komentarze, dzielcie się tym, jak wam się podobał ten odcinek, podawajcie go dalej. Jakby wydawnictwo Filia jeszcze nas nie pozwało, więc jakby czujemy się wykluczone.
A ja
z
myślę,
zabawy.
Że dawno nie dostałyśmy groźby żadnego pozwu, więc ja tutaj czuję taką posuchę.
Tak, to
czekamy.
Prawda, rzeczywiście. Tak, więc czekamy i co? Do usłyszenia w następnym odcinku.
Tak, do usłyszenia. Pa, pa.